Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Osoba wybitna, zwichnięta dramatycznie. No jestem ciekawa, do kogo pasowałby wszystkim osobom, które nas słuchają, ten opis. W tym wypadku są to słowa, którymi brat opisywał siostrę, a było to rodzeństwo, które wydaje mi się w szeroko pojętej kulturze, ale i historii Polski zapisało się bardzo wyraźnie, bo tak o swojej siostrze Irenie Gombrowicz pisał jej najmłodszy brat Witold. Nie skupimy się dzisiaj na nim, chociaż wydaje mi się, że Witold Gombrowicz będzie bardzo ważną postacią w tej opowieści, bo uwaga będzie dotyczyła Ireny Gombrowicz, której poświęcona jest książka Starsza siostra, biografia Ireny Gombrowicz. Tę książkę napisała dr Aleksandra Gąsowska, która jest pisarką, badaczką literatury, dziennikarką, literaturoznawczynią. I tak się składa, że przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania i o tej książce, a tak naprawdę o Irenie Gombrowicz zgodziła się opowiedzieć. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry.
Czytając książkę, oczywiście oprócz rozważań na temat jej bohaterki, osoby, o której pani pisze, przyznam, że bardzo mocno miałam w tyle głowy ogromną pracę, którą pani włożyła w to, żeby do Ireny Gombrowicz dotrzeć. Oczywiście zakładam, że każdy biograf taką pracę wykonuje, natomiast tutaj wydawało mi się, że to była praca niezwykle skrupulatna, ale też trudna, bo zdaje się, że po Irenie Gombrowicz nie zostało aż tyle śladów, pamiątek, listów, co chociażby po jej bracie Witoldzie. Takie bardzo znamienne wydaje mi się to, że we Wsoli, w rodzinnym majątku, majątku należącym do brata Jerzego, znajduje się dzisiaj Muzeum Gombrowicza i tam tylko jedna gablota jest Irenie Gombrowicz poświęcona. Od czego pani tę swoją podróż, chciałabym powiedzieć szlakiem, ale obawiam się, że jednak tropem Ireny Gombrowicz pani zaczęła?
No właśnie od tych kilku dokumentów, a właściwie jeden dokument, który jest prezentowany w Muzeum Gombrowicza, to jest takie świadectwo otrzymania przez Irenę odznaki ofiarnych w wojnie w 1920 roku, w wojnie bolszewickiej, no angażowała się po prostu tak społecznie. To były dosłownie 2-3 zdjęcia, zdjęcie z dzieciństwa, zdjęcie z koleżankami ze szkoły, z gimnazjum imienia Cecylii Platerzy-Zabelkówny. I to właściwie wszystko. Prowadząc wycieczki po muzeum we Wsoli, miałam taki bardzo duży niedosyt, jeśli chodzi o informacje o Irenie. Darzyłam ją taką, można powiedzieć, już na samym początku sympatią, ponieważ ona ma taki też specyficzny wyraz twarzy na tych zdjęciach, które znałam. Jest taka bardzo spokojna, zamyślona, sprawia wrażenie takiej osoby bardzo pokornej, dobrotliwej. Można powiedzieć, że te zdjęcia już przyciągały mnie do tej postaci, no ale moje poszukiwania wynikały właśnie z tego braku wiedzy o niej. Właściwie odwiedzającym muzeum mówiłam, że była działaczką społeczną, zaangażowaną w taki ruch wokół kościoła, katolicką działaczką społeczną i na tym moja wiedza się kończyła. Więc najpierw zgromadziłam materiały. Przejrzałam przede wszystkim wszystkie dzieła Witolda, poszukując Ireny, przejrzałam opracowania dotyczące twórczości Witolda Gombrowicza. No i znalazłam tam nieliczne informacje, raczej sprowadzające Irenę do takiej, można powiedzieć, do poziomu takiej osoby mało istotnej, niezbyt znaczącej, cichej, skromnej i pokornej. No i bardzo szybko w trakcie tych moich poszukiwań okazało się, że to nie było dokładnie tak. To znaczy po pierwsze Irena publikowała dużo wcześniej niż Witold i to były istotne publikacje w czasopismach i także no, była osobą na stanowiskach kierowniczych po prostu w wydawnictwie Verbum i później w księgarni Jedność zajmowała stanowiska kierownicze, więc nie była wcale taką osobą drugiego, trzeciego planu.
Wydaje mi się też, że relacja Ireny Gombrowicz z bratem, na podstawie oczywiście tych fragmentów, które zawarła pani w książce, ona się zmieniała, bo to początkowe, nie wiem czy lekceważenie nie jest za dużym słowem, ale jednak właśnie odbieranie jej jako osoby niezbyt dużo znaczącej, drugoplanowej, z czasem się chyba zmieniało, również dlatego, że Gombrowicz uczynił z niej w pewnym momencie życia taką swoją powierniczkę. I wydaje mi się, że takim bardzo znamiennym dowodem tego jest to, że ona korespondencję z bratem spaliła, uznając ją za zbyt osobistą, żeby ktoś mógł poza nią mieć do niej dostęp.
Tak, ona prosiła, żeby po śmierci wszystkie listy, które pisała do rodziny i do brata, żeby te listy po prostu zniszczyć. Wydaje mi się, że no, były one dosyć osobiste. Ona w pewnym momencie pod koniec swojego życia może dokonywała w nich trochę takiego podsumowania. Wiemy, że miała trochę żal do rodziny, do matki. Są to dla nas rzeczy nieodkryte. Znamy je jakby tylko z odpowiedzi Witolda, bo on pisał do niej i no i z tych odpowiedzi ja próbuję wywnioskować, co też Irena mogła pisać w listach. Ona żyła trochę w takim ukryciu. Ja tutaj szanuję bardzo tą tajemnicę i staram się nie drążyć tego tematu, ale no bardzo prawdopodobne, że była w jakimś zakonie tak zwanym ukrytym, czyli to był rodzaj takiego życia konsekrowanego, jej wybór, który był w pewnym sensie tajny. No może też miała takie tajemnice, które chciała gdzieś tam, żeby pozostały w rodzinie wśród najbliższych. Wynikało to też chyba z jej charakteru. Bardzo mocno usuwała się w cień w takiej swojej publicystyce i tym, co robiła, bo trzeba powiedzieć, że te teksty, które publikowała, były też tak po prostu szyte na miarę. To były teksty takie dydaktyczne dla młodzieży, sztuki teatralne dla młodzieży, więc wszystko to, co pisała, pisała dla jakiegoś wyższego celu. Nie po to, żeby wypromować samą siebie, nie po to, żeby zrobić karierę literacką, tak jak robił to Witold Gombrowicz, tylko wszystko robiła dla jakichś wyższych wartości.
Wspomniała Pani o życiu konsekrowanym. Może nie będę rozwijała tego wątku, ale na pewno życie duchowe i życie religijne to była sfera, która była dla niej niezwykle istotna i z którą ona całe swoje życie związała. Wydaje mi się, że w dużym uproszczeniu, no, którego wymaga nagranie tej rozmowy, myślę, że ja o jej działalności myślę dwutorowo, właśnie jak bardzo rozwinięte życie duchowe, religijne, a z drugiej strony jest no, ta działalność społeczna, która chyba zwłaszcza przed wojną zajmowała wiele jej czasu i uwagi.
Zaczęło się już w gimnazjum. Irena dosyć późno dołączyła do uczennic, grupy uczennic tej szkoły. Tu też nie wiemy, co się z nią działo wcześniej. Prawdopodobnie jakieś problemy poważne, zdrowotne uniemożliwiły jej naukę taką w szkole. Może pobierała jeszcze przez długi czas nauki w domu. Ale jak już dołączyła do gimnazjum Cecylii Paterzyberkówny, bardzo szybko zaczęła się właśnie ta jej taka działalność społeczna. Wiemy, że wszystkie uczennice właściwie gimnazjum brały udział w rozmaitych kwestach, zbierały pieniądze na chociażby na potrzeby zakładu dla niewidomych w Laskach i były bardzo blisko związane z kościołem, więc to była też taka działalność charytatywna, czyli pomoc na rzecz najuboższych. I to w niej rozbudziło taką potrzebę działania na rzecz innych, ale też wyniosła to z domu, bo tu trzeba powiedzieć, że jej mama była gdzieś członkinią Koła Ziemianek i wiemy, że bardzo taką też cenioną, zaangażowaną, też publikowała teksty swoje w czasopiśmie Świat Kobiecy. No wiemy, że Koła Ziemianek to też była taka działalność, nie tylko propagowanie różnych zdrowych i praktycznych metod prowadzenia gospodarstwa domowego, ale też działalność właśnie na rzecz innych. I Irena później już jak ukończyła szkołę, to też była prezeską takiego koła byłych wychowanek. Wiemy, że współtworzyła taką szkołę dla dziewcząt z ubogich domów, gdzie one mogły przyuczać się do wykonywania różnych zawodów. No i później postrzegała też tą taką działalność właśnie swoją literacką, jako też taki sposób niesienia pomocy innym. We wszystkich właściwie recenzjach, tekstach przebija się taki wątek podnoszenia na duchu, przekazywania tej dobrej nowiny, zachęcania młodzieży, ale też dorosłych do jakiegoś takiego pogłębionego życia, do przemyśliwania pewnych swoich wyborów. Później w literaturze mi się wydaje, że odnalazła taką drogę no, czynienia dobra, można powiedzieć, bo też związała się właśnie z wydawnictwem Verbum, w którym no, uważała, że to właśnie książka jest takim sposobem uzdrawiania człowieka. I później w Kielcach także słynna była wręcz, są takie anegdoty krążące o Irenie, że była taką dosyć groźną panią, ale jak trafił się jakiś młody człowiek, który nie miał pieniędzy za bardzo na książkę, to ona to bardzo szybko wyłapywała i często wręczała książki takim osobom za darmo, bo wiedziała, że to jest coś, co ona może wspomóc, szczególnie młodych ludzi w rozwoju. Właściwie w każdej jej działalności przewija się właśnie taki wątek pozytywistyczny, można powiedzieć, czyli niesienia takiej dobrej nowiny, jakiejś pozytywnej myśli.
chciałabym zapytać o taki element jej twórczości, który nie wydaje się intuicyjny, kiedy myślimy o obszarze, którym się interesowała, to znaczy chodzi mi o sztuki teatralne, dlatego że chyba możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Irena Gombrowicz była dramatopisarką.
Tak, właśnie to jest zadziwiające. Zresztą wydaje mi się, że należałoby zestawić nawet dla zabawy dramaty Witolda Gombrowicza z tymi, które ona pisała dla młodzieży. To były sztuki publikowane, tak to nazywała, sztuczki publikowane w takiej serii Biblioteki Wieczornicowej przez wydawnictwo Ostoja, ale to nie są takie błahe rzeczy, bo one są rozbudowane, tam jest wiele, wiele postaci, każda z nich jest bardzo dobrze scharakteryzowana, ma jakąś taką jedną cechę przewodnią, jest pokazana bardzo dobrze walka dobra ze złem, jest jakiś moment takiego wzruszenia, jakiejś kulminacji, niepewności, takie po prostu zakończenie zazwyczaj albo bardzo śmieszne, albo bardzo pozytywne, takie uznieśniające. Więc no jak ktoś zna twórczość Witolda, no to wiemy, że dużo podobieństw tu możemy znaleźć. To właśnie takie parodie, przerysowania pewne, to są cechy wspólne ewidentnie, więc ja bym nawet podejrzewała, że Irena musiała znacznie wcześniej już mieć takie ciągoty, można powiedzieć, do pisania sztuk teatralnych i może właśnie Witold wręcz jakoś się wzorował na tych jej pomysłach. Może nawet w jakiś sposób bawili się też jako rodzeństwo, wiemy, że dosyć mocno zżyte ze sobą w domu właśnie, w odtwarzanie też takich tekstów. Są to bardzo ciekawe dramaty, no właśnie takie sztuki teatralne, które no dzisiaj oczywiście mogą być trudniejsze do zrozumienia dla współczesnej młodzieży, bo trzeba zrozumieć, że to są lata 30., tak, też inny zupełnie sposób wychowania, ciągłe takie dążenie do pracy nad swoim charakterem, do doskonalenia we wszystkim. No, dzisiaj trochę inaczej podchodzimy do młodzieży, więc to też jest ważne, żeby właśnie zweryfikować i zestawić może to podejście do wychowania, które reprezentuje Irena, która uważa, że właściwie cały czas samo wychowanie to jest coś, co człowiek cały czas powinien prowadzić do końca swojego życia, czyli cały czas po prostu dążyć do jakiejś doskonałości, korygować pewne złe cechy czy skłonności. Zupełnie inaczej dzisiaj podchodzimy, prawda? Uważamy, że to ten świat zewnętrzny trzeba zmieniać, nie nas samych, tylko to, co jest na zewnątrz, powinniśmy z tego w jakiś sposób rezygnować albo to zmieniać. To jest ciekawa analiza i taki duży kontrast właśnie w tym podejściu.
Mówi Pani o wychowaniu, tym jak proces wychowywania, czy samą jego istotę Irena Gombrowicz postrzegała. Ja mam zawsze pewien problem w poruszaniu bardzo osobistych wątków osób, o których rozmawiam w audycjach kulturalnych, no ale w tym przypadku wydaje mi się, że to w jakiej rodzinie Irena dorastała, bardzo mocno wpłynęło na różne jej postawy w dorosłości, postawy, ale i dążenia. Dlatego, że to była rodzina, w której tej miłości, bliskości, czułości chyba zdecydowanie brakowało, a matka, ale chyba także babka, bardzo starały się zakorzenić w Irenie pewne postawy, nauczyć samodzielności, umiejętności wyrażania sprzeciwu wobec mężczyzn, czego na przykład matka Ireny za bardzo nie potrafiła, nie przywiązywania specjalnej wagi do wyglądu zewnętrznego, do tej zewnętrznej powłoki, nazwijmy to. Takie były trochę rodzinne oczekiwania wobec niej. Wiemy, że bracia patrzyli na nią trochę lekceważąco. A w jaki sposób? Być może to wyłania się dla Pani jako biografki z listów, z zachowanych dokumentów, korespondencji, w jaki sposób ona myślała o sobie?
Wydaje mi się, że nie akceptowała chyba trochę tej swojej zewnętrzności czy cielesności. W każdym razie na żadnym z tych zdjęć, na które natrafiłam, nie dostrzegłam takiego poczucia, że ona jest świadoma, nie wiem, swoich atutów, urody, czy nawet jakoś tam kokietuje otoczenie swoją urodą. No była taką osobą, tak jak wspomniałam, bardzo skromną i to chyba też odziedziczyła po matce, bo matka też na zdjęciach raczej nie sprawia takiego wrażenia, przecież była kobietą zamożną, pochodziła z bardzo bogatego domu. Na pewno było ją stać na bardzo wytworne stroje i kreacje i jakieś akcesoria rozmaite, które wówczas kobiety stosowały. Więc jedno jedyne zdjęcie, które jej znalazłam, które no, dla mnie było wielkim odkryciem, to było zdjęcie z archiwum Haliny Dernałowicz z Kulu, gdzie naprawdę to jest no, jedyny wizerunek Ireny upiększonej, czyli takiej, można powiedzieć, wystylizowaną fryzurą, tak jak wtedy się nosiło, tak dosyć krótkie włosy, ale z takim podkręceniem, właśnie ubraną w wieczorową suknię, z sznurem pereł na szyi, z jakimś lekkim makijażem. I to jest jedyne zdjęcie, gdzie ona wygląda naprawdę kobieco. na wszystkie pozostałe to jest taki smutek przebijający z tej twarzy, zmęczenie może też trochę, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że choroba, na którą cierpiała i która była chorobą dziedziczną w ogóle w rodzinie Gombrowiczów, astma i leczenie, które stosowała w związku z tą chorobą, na pewno powodowało no, dużo skutków ubocznych. W pewnym momencie widać na zdjęciach, że Irena jest po prostu opuchnięta cała na twarzy i widać, że to są konsekwencje na pewno tej choroby. Zresztą strasznej, wtedy jeszcze nie wiedziano do końca, czy astma jest efektem problemów psychicznych, czy odwrotnie. Na pewno nie było takich metod leczenia, jakie dzisiaj mamy. Natomiast jeśli chodzi o te relacje z mężczyznami i w ogóle taki wątek rodziny, no tak, trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj w żadnej relacji rodzinnej, nawet właśnie Witolda czy Jerzego, chociaż Jerzy dużo cieplej wypowiada się o matce niż Witold, ale no nie ma takiej relacji wspomnień, że ach, to był taki cudowny dom, że tak wspaniale nami się rodzice opiekowali, nie wiem, że byliśmy bardzo zżytą i dobrą rodziną. Nie, jest taki konkret, jakaś taka sucha relacja, albo wręcz wyśmiewanie to, co robi Witold Gombrowicz, czyli on po prostu no, naśmiewa się troszeczkę z matki, że była taką osobą mającą w sobie wiele sprzeczności. Jedną rzecz mówiła, drugą robiła, wypowiadała się w taki chaotyczny sposób, co jest moim zdaniem krzywdzące. Ja to też pokazuję w książce. Antonina Gombrowicz z domu Kotkowska, mama Ireny, była osobą bardzo dobrze wyedukowaną, władającą kilkoma językami, mającą świetne rozeznanie w takiej sytuacji, można powiedzieć, społecznej kobiet na świecie i ona pisała na ten temat artykuły. I wcale nie była taką zgorzkniałą dewotką, bo z tych artykułów to zupełnie nie wynika. Ona w sposób bardzo taki czytelny, przejrzysty pisze o tym, że należy dopuścić kobiety do udziału w samorządach, że kobiety młode należy dziewczęta zupełnie inaczej wychowywać, ponieważ świat się rozwija, idzie do przodu i po prostu one muszą mieć wpływ na swoją przyszłość, na kształtowanie też swojego życia i zawodu. Więc to są bardzo, bardzo ciekawe artykuły. No tak, ale niestety była skonfliktowana w pewnym momencie już ze swoim mężem. Wiemy, że Antonina ostatecznie zdecydowała o tym, że nie chce być pochowana z mężem w jednym grobowcu rodzinnym Gombrowiczu, co wtedy w latach jeszcze 50. to był duży bunt, wyraz buntu kobiety naprawdę, bo te grobowce rodzinne to była wtedy absolutna świętość, szczególnie jeśli chodzi o takie jakieś znane rody ziemiańskie. Jest pochowana samotnie w Kielcach. Tak wyglądały te relacje rodzinne, nie były na pewno dobre.
Wydaje mi się, że z naszej rozmowy wyłania już się pewien obraz Ireny Gombrowicz, a na pewno jakieś cechy czy rysy charakterystyczne dla jej życia. Wydaje mi się, że to słowo, które jeszcze nie padło, czy też określenie jej sposobu bycia, być może było to wymuszone, ale może niekoniecznie. Wydaje mi się, że ona była osobą niezwykle zaradną. Raz, że potrafiła doprowadzić do tego, że jej teksty, recenzje były wydawane, były publikowane. Ona prowadziła intensywną korespondencję, jak mi się wydaje, w tej sprawie. Po drugie, kiedy bracia rozjechali się, zabrakło ojca, ona została z matką sama i została z nią sama w czasie wojny, w czasie okupacji. Kilkukrotnie wspominała już pani o tym, że obie żyły w Kielcach po wojnie. Znalazły się tam dlatego, że przetrwały wyjazd do Pruszkowa i właśnie później w Kielcach swoje życie na nowo budowały, ale w pewnym momencie, co również z tych powojennych listów Witolda Gombrowicza wynika, ona była za matkę niemal zupełnie samodzielnie odpowiedzialna.
Można powiedzieć, że w pewnym momencie Gombrowicz, Witold Gombrowicz też to docenił i poszukiwał po wojnie Ireny przez różnych znajomych, Ireny i matki. Właśnie wysyłał takich tych listów, wynika, że jest im tam ciężko, że właśnie Irena jest z tą już no, wiekową matką sama, że ponosi ten ciężar utrzymania przecież, bo rodzina Gombrowiczów jako no, typowa rodzina ziemiańska została pozbawiona wszystkiego po wojnie. Ogromny majątek w Bocechowie, zniszczone dwie kamienice w Warszawie, odebrana działka, taka duża posesja też na obecnym Mokotowie się znajdująca. Więc jakieś resztki, wiemy, że coś tam jeszcze przetrwało, bo są dokumenty, które świadczą o tym, że Antonina przepisywała po wojnie pozostałości, jakieś marne pozostałości Bodzechowa przepisywała Irenie. Więc ten trud spadł na Irenę, właśnie opiekowania się matką, która no ponoć nie była osobą samodzielną, bo w ogóle była przyzwyczajona do tego, że gdzieś jest zawsze służba w domu i ktoś za nią wykonuje te podstawowe czynności, sprząta, gotuje i załatwia sprawunki tak zwane. Więc no, do końca dni swoich, do 1959 roku, mieszkały razem na ulicy Mickiewicza w Kielcach. Irena pracowała w księgarni Jedność. Też z różnych takich wstępnych notatek, do których w pierwszej kolejności dotarłam, w których było bardzo dużo błędów właśnie o Irenie, że to było wydawnictwo Werbum, że to nie była księgarnia diecezji kieleckiej, że była tam jakąś osobą, zastępcą kierownika czy coś takiego. Nie, Irena była tam kierownikiem od samego początku, po reaktywowaniu tej księgarni przez biskupa Kieleckiego została namaszczona właśnie na taką kierowniczkę, osobę odpowiedzialną w całości za prowadzenie tej księgarni. I Werbum ostatecznie wydawnictwo warszawskie nie przejęło tej księgarni, chociaż były takie plany. No i w mojej książce pokazuję trud tej pracy, bo to są czasy głębokiej komuny, księgarnia jest, no właściwie można powiedzieć, prześladowana, prześladowani są przedstawiciele kurii, właśnie pracownicy księgarni, odbiera się im dostęp do papieru na przykład, ogranicza przestrzeń samego lokalu, w którym księgarnia się znajdowała. Później nasyła się rozmaite kontrole, które co chwila oczywiście wykazują jakieś nieprawidłowości, że są tam na przykład sprzedawane zakazane pozycje. Irena musi się z tego gęsto tłumaczyć. No i później co chwila już zapada decyzja, pierwsza, druga i trzecia, tam chyba trzy są takie próby zamknięcia księgarni, trzykrotnie kuria się odwołuje, walczy o to. Irena też jeszcze pisze jakieś wyjaśnienia, no ale ostatecznie już jej stan zdrowia jest na tyle zły, że sama składa wypowiedzenie i już po śmierci matki decyduje się na powrót do Radomia, do swojego brata, do Jerzego, który wtedy tam mieszka. Także to są bardzo trudne chwile i rzeczywiście ona, tak jak pani powiedziała, w tym wszystkim jest osobą bardzo zaradną, ponieważ spokojnie, konsekwentnie pisze te wszystkie raporty, odwołania, sprawozdania. Nie ma tam jakichś takich pism, które by świadczyły o jakiejś jej wybuchowości, jakichś żalach, gniewie, który w sobie nosi. To robi po prostu bardzo tak pieczołowicie. I wiemy, że taką cechę posiadała, bo za to też bardzo ją cenił Witold. Wiedział, że można jej po prostu powierzyć wykonanie pewnych zadań i ona je doprowadzi do końca.
Na koniec naszej rozmowy, myślę, że to pytanie bardzo dobrze się komponuje z tym, co pani przed momentem powiedziała. Chciałam przywołać taką odręczną notatkę, oczywiście nie całą treść, którą odnalazła pani w dziale rękopisów Muzeum Literatury w Warszawie, prawdopodobnie spisaną w 1949 roku przez Irenę Gombrowicz. Kiedy czytałam książkę, to ja miałam wrażenie, że to jest taki krótki fragment, w którym możemy zobaczyć ją naprawdę, to znaczy bez tej warstwy kobiety zaradnej, kobiety, która musi podołać w życiu wielu wyzwaniom, bez rysu społecznego, po prostu osoba doświadczona wojną, doświadczona już wcześniej życiem, pozbawioną tego domowego ciepła czy wsparcia bliskich, która kogoś opłakuje. Zdaje się, że nie wiadomo, kogo ona opłakuje, być może pani zaraz zgodzi się powiedzieć na ten temat więcej, ale ona tam mówi, że kiedyś umiałam pisać, nieudolnie, raz lepiej, raz gorzej, ale istniał ścisły związek między myślą a słowem, między pomyślanym obrazem i opisem, a teraz?
No możemy się domyślać, że chodzi to o jakiegoś mężczyznę, może faktycznie była to jakaś nieszczęśliwa miłość, czy też ktoś, kto był jej bardzo bliskim przyjacielem, kto właśnie motywował ją do pracy i dawał jej takie właśnie poczucie też ciepła, jakiegoś sensu istnienia. To jest jedna hipoteza, aczkolwiek no, nic nie mamy na jej poparcie, bo nie ma żadnych innych zdjęć ani takiej korespondencji gdzieś zachowanej, która by właśnie świadczyła o tym, że miała takie relacje. No wiemy tylko, że przyjaźniła się bardzo z Zawiejskim i to rzeczywiście jest tu wiele takich w książce cytatów, które o tym świadczą, że on bardzo ją szanował i wspierali się w tych takich działaniach literackich, może doradzali sobie nawzajem nawet, ale no, ona jednak mówi tutaj o tej utracie. Ja podejrzewam, że może chodzić o przewodnika duchowego Ireny, którym był ksiądz Korniłowicz, który wiemy, że zmarł dosyć wcześnie, właśnie w latach 40. na raka. Prawdopodobnie Irena była przy jego śmierci i ona możliwe, że była jego taką trochę asystentką, sekretarką w pewnym momencie, bo wiemy też, że w archiwach w Laskach są takie jej notatki, zapiski z różnych spotkań, posiedzeń. Ja nie miałam do nich dostępu, bo są one w tej chwili wyłączone w związku z postępowaniem beatyfikacyjnym księdza Korniłowicza, ale w poprzednich publikacjach, jeszcze zanim ono się rozpoczęło, sprzed wielu lat, natrafiłam po prostu na cytaty z tych notatek, więc takie notatki, takie zapiski Ireny są. I ona z księdzem Korniłowiczem prawdopodobnie właśnie była bardzo blisko związana. On był jej właśnie przewodnikiem. Poza tym to werbum właśnie było dla niej takim środowiskiem bardzo inspirującym, bo było to środowisko ludzi bardzo dobrze wykształconych, ale posiadających właśnie taką szeroką wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki, filozofii. Jej to bardzo imponowało. I bardzo ją to motywowało właśnie, wydaje mi się, do tego, żeby się dokształcać, żeby więcej czytać, żeby zdobywać ciągle wiedzę. Będąc już w Kielcach, czyli od 1946 roku, to było zupełnie inne środowisko. Ona tam już nie miała takich osób, no można powiedzieć, na jej poziomie. Z biskupem był kontakt bardzo ograniczony, bo on był przecież osobą bardzo zajętą, biskup Kaczmarek. No tak, miała kilka osób, które po prostu księgarzy, którzy pracowali w bibliotece, tam zespół, którym zarządzała, więc prawdopodobnie brakowało jej w ogóle tego środowiska.
Bardzo wiele pytań wciąż pojawia się, kiedy myślimy i staramy się lepiej poznać Irenę Gombrowicz. Na gros z nich odpowiada książka Starsza siostra, biografia Ireny Gombrowicz, która wydaje mi się, że jest zaproszeniem do tego, żeby przyjrzeć się temu, co Irena Gombrowicz po sobie zostawiła. Sądzę też, że jest niezbitym dowodem na to, jak trudną i skrupulatną pracę podejmują biografowie, osoby, które zdecydują się czyjąś postać czytelnikom i czytelniczkom przybliżyć. A ja miałam to szczęście, że dzisiaj zaproszenie do rozmowy przyjęła autorka tej książki, czyli dr Aleksandra Gąsowska, pisarka, badaczka literatury i dziennikarka. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie i za wszystko, co pani na temat Ireny Gombrowicz, a także rodziny Gombrowiczów zgodziła się opowiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.